podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Przetłumaczę. Nazywam się Kacper Wawrzak i rozmawiam dziś z panem Grzegorzem Łaguną, rzecznikiem prasowym Kulczyk Foundation. Biuro Tłumaczeń Duna współpracuje z fundacją od lat. Rozmawiamy o koordynacji licznych projektów pomocowych w Polsce i za granicą, o programie dla pracodawców Cykl Kariery, o pomocy uchodźcom z Ukrainy i programie Cześć Dziewczyny. Życzę miłego odbioru.
Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Łaguna, jestem rzecznikiem prasowym Kulczyk Foundation.
Dzień dobry, panie Grzegorzu. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Kulczyk Foundation została założona w 2013. Proszę powiedzieć, czy przez te lata misja i strategia fundacji pozostawały niezmienne?
Można powiedzieć, że trochę ta misja się zmieniała, dlatego że w ostatnich latach zdecydowany kierunek, w którym zaczęliśmy podążać, to kierunek pomocy kobietom w bardzo różnym sensie. Pomocy w zakresie wzmacniania kobiet, wzmacniania ich roli, wzmacniania ich świadomości na temat tego, jaką mają w sobie siłę, co mogą zmieniać, w jaki sposób do tej pory kwestie, które postrzegały jako słabości, tak naprawdę mogą być ich siłą i jednocześnie pomaganie kobietom w uzyskaniu równości bardzo szeroko rozumianej we wszystkich miejscach, gdzie się pojawiają, w miejscu pracy, w domu, w szkole, i na bazie tej różności pomiędzy płciami, czyli takiej równowagi, próbujemy stworzyć w wielu miejscach system, który sprawi, że kobiety nie będą albo dyskryminowane, chociaż to mocne dosyć słowo, albo po prostu nie będą w żaden sposób ignorowane, czy nie będą po prostu miały słabszej pozycji na starcie, czy mówimy o życiu zawodowym, czy o życiu prywatnym, po prostu.
Z tego, co można odnaleźć w internecie, tworzy się taki obraz, że ta działalność nie miała żadnych granic, jeżeli chodzi o geografię. Widzę tutaj naprawdę kraje praktycznie na każdym kontynencie, w których niesiona była pomoc, do których dotarły programy grantowe, czy też programy pomocowe. Proszę powiedzieć, jak tak odległe geograficznie projekty się realizuje, też w kontekście tłumaczeń chociażby.
Te projekty były realizowane i są realizowane, bo wiele z nich cały czas trwa, bardzo często za pośrednictwem miejscowych organizacji. To znaczy Kulczyk Foundation to jest fundacja, która fokusuje się, skupia się na zmianach systemowych. Nam zależy na tym, żeby jakakolwiek zmiana, która jest przez nas wspierana, finansowana, współfinansowana, była zmianą trwałą. Staramy się, żeby w danym kraju, w którym się pojawiamy, wprowadzić jakiś rodzaj mechanizmu, czy wspomóc budowę jakiegoś obiektu, który trwale będzie zmieniał tą lokalną społeczność. Tak wprost, mówiąc na przykładach, powiedzmy, możemy współfinansować szkołę, możemy współfinansować jakiś rodzaj kursów lokalnych, możemy zakupić maszyny, które służą do pracy kobietom w danym kraju, po to, żeby te wszystkie rzeczy zmieniały rzeczywistość na miejscu, czyli poprawiały po prostu życie lokalnej społeczności, zwiększały jakość tego życia, ale także świadomość, że kobiety nie mogą być i nie powinny być w żaden sposób stygmatyzowane, na przykład ze względu na to, że mają miesiączkę, że mają okres, czyli coś, co jest zupełnie naturalnym, biologicznym procesem. I taki jest tak naprawdę nasz cel, żeby systemowo zmienić daną społeczność, niezależnie czy mówimy tutaj o wioseczce, w której mieszka 1000 osób, czy mówimy tutaj o dużym mieście, ale żeby lokalnie taka społeczność była powoli zmieniana w takim kierunku, który sprawi, że te kobiety będą po prostu tam funkcjonowały lepiej, ich życie się poprawi. Rzeczywiście skala tego działania przez lata była i jest bardzo duża. My mamy na swoim koncie już ponad 60 projektów międzynarodowych realizowanych na 6 kontynentach. Te projekty tak naprawdę dotyczą, mogę powiedzieć chyba wprost, setek tysięcy ludzi, bo setek, liczymy w setkach tysięcy osoby, którym pomagaliśmy. No i tak, bardzo często jest oczywiście zaangażowana w to praca tłumaczy, bo nie jest wciąż tak na świecie i nie jest tak także w Polsce, że wszyscy rozmawiają w języku angielskim. Nie ma często jednego języka do porozumiewania się. Często potrzebny jest ktoś, kto jednocześnie rozumie angielski, do którego, którym my się posługujemy, ale żeby przekazać coś w lokalnym języku. No i wiele z tych projektów, o których wspomniałem, jest cały czas kontynuowanych. Mamy kontakt z wieloma organizacjami, z którymi współpracowaliśmy po to, żeby cały czas ta pomoc była świadczona i żeby ten projekt istniał przez jeszcze wiele, wiele lat i tak jak powiedziałem, systemowo zmieniał rzeczywistość. Efekt domina to jest to, do czego się odnosi bardzo często nasza prezeska Dominika Kulczyk, czyli przewróćmy po prostu ten pierwszy element domina, ten pierwszy klocek, który ustawimy, a runą kolejne i sprawią, że cała społeczność w danym miejscu będzie się zmieniała, na korzyść oczywiście.
Jednym z takich programów, w którym notabene Biuro Tłumaczeń Duna bierze udział, jest program Cykl Kariery. Czy udało się już pierwszy klocek tego domina przewrócić w tym programie?
Myślę, że tak. Cykl Kariery to jest program uruchomiony na początku tego roku. Program, który jest skierowany przede wszystkim do pracodawców. Tutaj myślimy o firmach, o instytucjach publicznych, o organizacjach pozarządowych. Wszystkich miejscach, gdzie pracują osoby menstruujące, które mogą potrzebować jakiegoś rodzaju wsparcia. To jest tak, że my tak naprawdę chcemy zainspirować pracodawców do tego, żeby oni sami pomyśleli, okej, w moim biurze jest papier toaletowy w toalecie, jest krem do rąk, nawet niekiedy jest płyn do dezynfekcji, tylko dlaczego nie ma tam podpasek, dlaczego nie ma tam tamponów, czyli podstawowych środków higienicznych, z których korzystają kobiety. Wszystkie kobiety to wiedzą, to nie trzeba tego ukrywać, nawet dwóch mężczyzn rozmawiających na ten temat pewnie wie to, że okres może się pojawić niespodziewanie, nie jest zawsze zgodny z kalendarzem i wówczas po prostu kobieta nie ma przy sobie tych podpasek. Jaką to powoduje sytuację? To powoduje sytuację, w której ona się czuje niepewnie, w pracy jest zawstydzona być może pojawiła jej się plama na spodniach i to jest sytuacja, która na pewno nie jest komfortowa pod żadnym kątem i my uważamy, że w miejscu pracy, tak jak w szkole i w domu, powinny być po prostu podpaski na taki wypadek. Nie po to, żeby kobieta poszła sobie do toalety i brała jakąś dowolną ilość tych podpasek, dowolną ich liczbę, tylko po to, żeby miała je właśnie na taki wypadek. Temu służy cykl kariery. Chcemy zachęcać pracodawców, żeby sami wprowadzali takie zmiany. Chcemy ich też edukować. Jeśli ktoś wstąpi do tego programu, może liczyć na pakiet naszych materiałów edukacyjnych, może liczyć na pojawienie się nawet w mediach, które z nami współpracują, jako przykład, dobry przykład do naśladowania, który w tym programie chcemy pokazać. Ten pracodawca przykładowo zatrudniający bardzo dużą liczbę kobiet, bo są firmy, które weszły do programu i zatrudniają na przykład 300-400 kobiet, on zapewnił tym kobietom taki właśnie komfort, że one czują się po prostu w pracy pewnie, jak u siebie, a jednocześnie okres nie jest czymś, nie wiem, niesamowitym, o czym musimy rozmawiać gdzieś kątem, po cichu, udając, że tego tematu nie ma, tylko możemy o tym rozmawiać zupełnie normalnie, bo to jest temat absolutnie biologiczny, dotyczący połowy naszego społeczeństwa w którymś momencie życia, kiedy te osoby są w wieku menstruującym i tak naprawdę o biologii powinniśmy rozmawiać po prostu, jako o zwykłym temacie, tak jak rozmawiamy o każdym innym temacie w pracy, o tym, że jedziemy na urlop albo o tym, że idę do lekarza. Chcemy, żeby kobiety mogły w całej Polsce powiedzieć, źle się czuję, mam okres, mam miesiączkę, chcę zostać w domu, dzisiaj będę pracować zdalnie, dzisiaj się zwolnię, bo naprawdę nie czuję się dobrze, ale wrócę do pracy jutro, pojutrze z dodatkową siłą, bo wiem, że pracodawca to rozumie.
No właśnie, rozumiem, bo wspomina pan o tej części technicznej, o tym zapewnieniu środków higienicznych. To wydaje się bardzo proste w porównaniu do tego, co należy wykonać, jeżeli chodzi o świadomość przełożonych, świadomość kolegów i koleżanek z pracy, bo nikt nie powiedział przecież, że dyskryminacja jest tylko na linii od jednej płci do drugiej. Ta dyskryminacja pojawia się we wszystkich kierunkach. Czy tutaj można zdziałać wiele? Czy to jest proste? No, pewnie nie jest.
Ja powiem tak, gdyby to było proste, to prawdopodobnie firmy by masowo nawet przystępowały do tego programu po to tylko, żeby pokazać, że mają jakąś kolejną odznakę, którą można się pochwalić, a nie taki był cel programu. Celem jest zmiana. Zmiana realna nigdy nie jest prosta. Nigdy nie jest prosto zmienić świadomość osób, które być może w ogóle nigdy nie słyszały wcześniej o takim problemie, być może nie zdają sobie z niego sprawy, a ten problem jest też skomplikowany na kilku poziomach, bo inaczej wygląda sytuacja w biurze, kiedy okej, pójdę sobie do toalety, może nawet nikt nie zauważy, że w ogóle ta miesiączka się pojawiła, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja na przykład w sklepie spożywczym, w markecie, w restauracji, czyli tam, gdzie kobiety pracują fizycznie i po prostu nie mają czasu na to, żeby zająć się swoim zdrowiem, skupić się na tym, że tego dnia mają miesiączkę, źle się czują i po prostu świadomość pracodawcy na ten temat, który zatrudnia też kobiety pracujące w taki sposób, jest bardzo ważna. My do tego też nawiązujemy tym programem. I tak naprawdę chcemy zwrócić też uwagę na to, że myśląc o miesiączce, myśląc o tych zmianach, dajemy kobietom pewien rodzaj komfortu psychicznego, że one nie są w żaden sposób gorsze od mężczyzn, bo są rzeczy, o których w Polsce się po prostu z jakiegoś powodu nie mówi. I miesiączka jest jedną z takich rzeczy. My w ogóle myślę, że no taka bardziej prywatna opinia, ale myślę, że mamy jeszcze za mało świadomość na temat naszego zdrowia, na temat naszych różnic płciowych, na temat różnic biologicznych. I tak jak kobiety na przykład być może w jakimś stopniu nie wiedzą, czym jest prostata, jakie są zagrożenia związane z rakiem prostaty i w ogóle z tą częścią organizmu mężczyzny, tak samo my kompletnie nie wiemy, co się wiąże z jajnikami, ze zdrowiem menstruacyjnym, z macicą i jakie zmiany przychodzi kobieta, która ma okres, albo tym bardziej, która zachodzi w ciąży, jakie zmiany zachodzą w jej ciele. Więc myślę, że tak naprawdę mamy pewną lekcję do odrobienia, że to jest potężna ciąża, to jest potężna zmiana w organizmie człowieka, kobiety, a my tutaj w fundacji utożsamiamy cały cykl rozrodczy, czyli w ogóle cały czas w życiu kobiety, kiedy ona jest w stanie mieć dzieci, z miesiączką, bo to jest tak naprawdę powiązane. To jest wspólny cykl życia. Dzięki temu, że kobieta co miesiąc miesiączkuje, jest w stanie mieć dzieci. Dzięki temu, że jest w stanie mieć dzieci, ten pracodawca, o którym wspominamy, będzie miał w przyszłości kolejnych pracowników, współpracowników, partnerów do tworzenia biznesu. Będą powstawały kolejne firmy. No mówiąc krótko, może to patetycznie brzmi, ale cywilizacja trwa dlatego, że kobiety mają miesiączkę, mają okres i są w stanie wydawać dzieci i tak naprawdę musimy sobie zdać z tego sprawę. No nie można tabuizować czy ignorować tego, że jest to elementem naszego przetrwania. Natomiast w wielu kulturach, już tak nawiązując do tego, w ilu krajach byliśmy, gdzie Dominika Kulczyk, nasza prezeska, nagrywała wiele programów telewizyjnych Efektu Domina, okres jest stygmatyzowany jako coś nieczystego, coś złego i naprawdę są kraje i są zdjęcia, które też oglądałem, które pokazują kultury, w których kobiety zamiast używać podpaski czy tamponu na przykład używają kępki trawy, bo nie mają po prostu innego wyjścia. No i to jest straszne. My z czymś takim chcemy walczyć. Chcielibyśmy, żeby kultura w takim rozumieniu higieny menstruacyjnej dotarła do takich miejsc i zmieniła je na zawsze.
Mnóstwo działań rozsianych po całym świecie. Ten program, o którym teraz przez chwilę rozmawialiśmy, to program rzeczywiście u nas stacjonarny. No i też stacjonarnie teraz trzeba działać, bo tuż za naszą granicą, końcem lutego, rozpoczął się konflikt zbrojny. Inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że wielu Ukraińców, a w większości Ukrainek, które wraz z dziećmi musiały uciec do naszego kraju, zostały tutaj ciepło przyjęte, mówiąc najogólniej i w ogromnej większości jest to coś, z czego jesteśmy wszyscy dumni, ale czy w fundacji, czy w Kulczyk Foundation już troszkę opadła ta temperatura gorąca, która na pewno tam nastała na samym początku inwazji? Przecież tylu kobietom trzeba było pomóc natychmiast.
Myślę, że opadła nie dzięki naszej interwencji, ale po prostu na szczęście ten konflikt, mam takie wrażenie, że przynajmniej delikatnie osłabł, bo oznaki tego widzieliśmy chociażby na granicy. Państwa biuro bardzo nam pomaga w kwestii tłumaczeń i w ogóle tłumacze są bardzo potrzebni przy okazji tego, co się dzieje między Polską i Ukrainą. Ja mam wrażenie, że zapotrzebowanie tak naprawdę na usługi tłumaczeniowe z języka ukraińskiego, z języka rosyjskiego jest potężne. Naprawdę bardzo trudno jest dzisiaj znaleźć wolnego tłumacza, który tak po prostu, powiedzmy, w ciągu godziny czy trzech jest w stanie przetłumaczyć coś, co jest nam potrzebne. To pokazuje, z jaką skalą mamy do czynienia. Tak? Mamy do czynienia z milionami ludzi, którzy trafili do Polski. Wielu z nich, szacowanych też prawdopodobnie w setkach tysięcy, pozostanie tutaj na stałe. Mówiąc o tym, jak potrzeby się zmieniły, nawiązuje do granicy, dlatego że byliśmy z trzema transportami na polsko-ukraińskiej granicy w miejscowości Chrubieszów, gdzie wieźliśmy bezpośrednio rzeczy potrzebne tam na miejscu, głównie dla dzieci. Myślę tutaj, byłem z ostatnim transportem, z soczkami, tubkami, przeróżnymi kremami dla niemowlaków, dla dzieci, takimi rzeczami, które są potrzebne dla maluchów podróżujących przez granicę. I na szczęście, kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się oczywiście, że te rzeczy się przydadzą, ale skala tych potrzeb nie jest tak duża jak na początku. To znaczy sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej w Chrubieszowie, które jest miasteczkiem najbardziej wysuniętym na wschód, jeśli chodzi o Unię Europejską, jest stabilna. To znaczy obecny tam punkt recepcyjny jest wypełniony, ale tylko w części. To wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka tygodni temu, kiedy naprawdę można powiedzieć, że były tam setki, może liczone nawet w tysiącach osoby, uchodźczynie i uchodźcy. I naprawdę sytuacja była na granicy, można powiedzieć, że pewnego załamania, jeśli chodzi o to, jak dużo osób jest w stanie taki punkt przyjąć. My oczywiście interweniowaliśmy, chodzi nie tylko o transport, pomoc wolontariuszy, ale też ustawiliśmy niedawno taki duży namiot, dzięki naszym staraniom, potężny namiot, w którym potencjalnie może się zmieścić bardzo duża liczba uchodźczyń i uchodźców, może tam po prostu przenocować. W tym namiocie się odbyły, żeby było ciekawiej, parę dni temu święta wielkanocne obrządku prawosławnego, więc wykorzystano go i fajnie. Natomiast my tak naprawdę wszyscy chyba mamy nadzieję, że takie miejsce nie będą już wykorzystywane, że konflikt wygaśnie na stałe, że te osoby będą mogły wrócić do Ukrainy. I takie sygnały też z Chrubieszowa i z granicy dostajemy, że część osób wraca, że część osób zostaje w punkcie recepcyjnym, ale w drodze powrotnej na jeden dzień czy dwa, żeby tam przenocować i wrócić do siebie do domu. Mamy nadzieję, że tak to będzie wyglądało, że kto chce oczywiście zostanie w naszym kraju, a my tym osobom będziemy próbowali pomóc, ale jeśli będą osoby, które chcą wrócić i będą potrzebować pomocy już w Ukrainie i odbudowy po prostu swoich mieszkań, swojego domu, to też w takiej odbudowie będziemy w stanie w jakiś sposób pomóc. Więc robimy, co się da. To jest tak naprawdę sytuacja wielowątkowa.
Mimo wszystko, mimo że widać rzeczywiście ruchy już powrotne, że takie nazwę, część jednak opinii, z którymi można się spotkać, jest taka, że te powroty są jeszcze może troszkę zbyt brawurowe, troszkę zbyt odważne. Jednak większość ogromna uchodźców nie wybiera się jeszcze póki co do Ukrainy z powrotem. No i mamy ogromną grupę również kobiet, do których kierowany jest program pomocowy Cześć Dziewczyny. Czy mógłby Pan o tym programie nam nieco opowiedzieć?
Tak, to jest program, który można powiedzieć, że rozpoczął się 8 marca w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Żeby przedstawić taką pełną chronologię, to tak naprawdę musiałbym się odnieść jeszcze do początku wojny, po której wybuchu od razu nasza prezeska Dominika Kulczyk dała nam jasny sygnał, nie mamy innego wyjścia tak naprawdę, musimy tym ludziom pomóc, musimy przestawić wszelkie możliwe działania w tym momencie na pomoc Ukrainkom i Ukraińcom. I tak też zrobiliśmy. Bardzo szybko założyliśmy grupę mieszkaniową, żeby pomagać w wymianie informacji tym ludziom, którzy szukają mieszkania i tym, którzy są w stanie je zaoferować. No a parę dni później już przygotowywaliśmy projekt Cześć Dziewczyny z takim planem właśnie, żeby 8 marca wysłać jasny komunikat do wszystkich kobiet z Ukrainy, dziewczynek z Ukrainy, które przybywają do Polski. A wiemy, że wśród tych uchodźców, którzy przybywali przez wiele tygodni, większość stanowiły właśnie kobiety i dzieci. Postanowiliśmy powiedzieć im po prostu Cześć Dziewczyny, Privat Dziewczata, Hi Girls, prosty komunikat. I tak naprawdę kierowany od dziewczyn z Kulczyk Foundation do dziewczyn z Ukrainy, gdzie napisaliśmy wprost, słuchajcie, jesteście u siebie. Tutaj, kiedy przybywacie do Polski, nie macie się czego bać, bo my się wami zaopiekujemy. Wiemy, że sytuacja jest straszna, że koszmar wojny pozostanie z wami, być może na zawsze, ale tutaj w Polsce, dopóki możemy, będziemy w stanie się wami zaopiekować, jesteście u siebie i my będziemy żyć razem z wami, obok was. I tak naprawdę postaramy się, żebyście się tutaj możliwie dobrze zaadaptowały. Taki był przekaz tego listu. No, ale nie chodziło o sam list, który zresztą był podpisany przez kilkadziesiąt znanych Polek, aktywistek społecznych, artystek, przedsiębiorczyń i w sumie też przez około 1000 tak naprawdę kobiet, które ten list na stronie cześćdziewczyny.pl podpisały. Chodziło też o to, żeby realną pomoc nieść tym kobietom i dlatego utworzyliśmy fundusz, który się nazywa też Cześć Dziewczyny. To jest fundusz wsparcia kobiet i dziewczynek z Ukrainy i zaczęliśmy zbierać na niego pieniądze, na długofalową pomoc dla kobiet z Ukrainy. I już pierwszego dnia podczas zbiórki w Londynie udało się zebrać ponad 400 tysięcy złotych, co oczywiście odebraliśmy jako sukces. Otworzyliśmy zbiórkę na portalu Patronite, który też jest naszym partnerem, tak samo jak Duna, z którym regularnie współpracujemy. No i ten portal też zbiera pieniądze w taki systematyczny sposób. To znaczy, że można zadeklarować wpłatę na przykład 50 zł, czy 100 zł, czy 15 zł, ale co miesiąc, tak żeby jak gdyby zasilać ten fundusz i spełniać realne cele takiej długofalowej, comiesięcznej pomocy. No i żeby wzmocnić ten cały przekaz, ale też oferować realną pomoc, nasza prezeska Dominika Kulczyk parę dni później też zdecydowała się przeznaczyć 1 000 000 zł na fundusz. Zebrała się już pokaźna kwota. Postanowiliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Pomysłem, który wyklarował się w ciągu tam kilku tygodni od powstania funduszu i który dopracowywaliśmy, był pomysł programu grantowego poświęconego Ukrainie. Program grantowy, który pozwoliłby na to, żeby tą kwotę prawie 1,5 miliona złotych zgromadzoną, która rośnie zresztą cały czas, przeznaczyć na projekty, które długofalowo będą pomagały osobom, które przybywają do Polski. Projekty lokalne, organizowane przez samorządy, przez organizacje pozarządowe na wschodzie Polski, na południu Polski, na zachodzie Polski. To tak naprawdę nie ma znaczenia, nawet w Ukrainie. I które po prostu przedstawiają potencjał do tego, aby pomagać określonej, możliwie dużej oczywiście liczbie osób w ujęciu długofalowym. I tak naprawdę ten program grantowy to jest pomysł, który w tym momencie jest realizowany, bo zbieramy w tym momencie do 15 maja tego roku wnioski w tym programie grantowym, a sam program jest obsługiwany i będzie oceniany przez Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie. I to jest też ciało, o którym na pewno warto wspomnieć i myślę, że którego pytania też będą dotyczyły.
Bardzo proszę.
Tak, Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie to jest grupa kobiet, myślę, mogę powiedzieć chyba niezwykłych kobiet z Polski i Ukrainy, o też znanych, uznanych nazwiskach, które będą decydować o tym, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. My do 15 maja zbieramy wnioski w programie grantowym, natomiast od 15 maja do 16 czerwca będą trwały dyskusje, obrady Siostrzeństwa Polsko-Ukraińskiego, które będzie decydowało o tym, na co konkretnie te pieniądze przyznać. Kwoty dofinansowania to są przewidziane w ramach od 50 do 100 tysięcy złotych w ramach jednego projektu. A Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie powstało na początku kwietnia właśnie po to, między innymi, żeby tym programem grantowym się zajmować. My uznaliśmy, że taka grupa 25 kobiet o znanych nazwiskach będzie gwarantowała pewien rodzaj transparentności. Ja wspomnę tylko, jakie nazwiska się tam pojawiają, bo mówimy tutaj między innymi o Janinie Ochojskiej, o Dominice Kulczyk, Ewie Ewart, mówimy o Oldze Tokarczuk, Agnieszce Holland. Ze strony ukraińskiej jest Iryna Deszczyca, czyli małżonka ambasadora Ukrainy w Polsce. Jest na przykład Maryna Kaftan, która jest członkinią zespołu, który wspiera reformy edukacyjne w ukraińskim Ministerstwie Edukacji i Nauki. Są tam dziennikarki, też jest Marta Lempart, jest Aleksandra Klich z Gazety Wyborczej z Wysokich Obcasów. No myślę, że jest to grono naprawdę niezwykłe. Dwie jeszcze dodam posłanki też do Parlamentu Europejskiego, wśród nich także Magdalena Adamowicz. I myślę, że to jest grono, które gwarantuje spojrzenie z różnych perspektyw na te projekty, to znaczy i z perspektywy humanitarnej, tak jak na przykład Janina Ochojska, ale też z perspektywy, powiedzmy, kultury, która też ma być wspierana w ramach programu grantowego. Myślę tutaj o Oldze Tokarczuk, o Oksanie Zabuszko, także znanej pisarce z Ukrainy, która też jest w tym gronie. I tak naprawdę liczymy na to, że dzięki temu programowi grantowemu i temu siostrzeństwu mamy możliwość osiągnięcia bardzo dobrych projektów, które naprawdę będą przez miesiące, może nawet lata zmieniały rzeczywistość tych kobiet i po prostu osoba po osobie pozwolą im się w taki sposób zaadaptować w Polsce do momentu, w którym one nie będą potrzebowały już pomocy. Dodam, że samo nazwę Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie wymyśliła właśnie Olga Tokarczuk, co też jest takie symboliczne. Ona ma ukraińskie korzenie, a samo siostrzeństwo nawiązuje do tego, że my, to znaczy wcielam się tutaj w postać kobiety, kobiety z Ukrainy, kobiety z Polski, one są siostrami, tak? One tak naprawdę nie jest dzisiaj ważna dla nas, nie jest ważny paszport, nie jest ważna nasza narodowość czy język, którym się posługujemy, bo kobiety powinny stanowić jedność niezależnie od tego, w którym są kraju, w którym kraju mieszkają i tak naprawdę mają te same problemy, mają taką samą też biologię, o czym już wspominaliśmy i chcielibyśmy, żeby kobiety z Ukrainy się czuły po prostu w Polsce tak samo, jakby mieszkały w Ukrainie, bez żadnej różnicy.
Wspomniał pan o wielu nazwiskach i tak zastanawiam się, czy da się w ogóle prowadzić działalność charytatywną bez wsparcia wielkich nazwisk. Czy to byłoby możliwe na taką skalę?
Być może byłoby to trudniejsze, bo tak naprawdę działalność charytatywna dzięki nazwiskom sprawia, że ona nabiera pewnego rozpędu. To znaczy, kiedy pojawiają się znane nazwiska, ale nie w takim sensie znane z bycia znanym, ale autorytety w swoich dziedzinach, w dziedzinie kultury, w dziedzinie nauki, w dziedzinie pomocy humanitarnej, w dziedzinie przedsiębiorczości, tak jak nasza prezeska, to myślę, że to pokazuje, że potencjalnie takie działanie charytatywne może być skuteczne, że daje to możliwość pomyślenia o tej działalności w charakterze dobrze prosperującej firmy, która naprawdę wydaje minimum środków na jakieś działania administracyjne, a maksimum na pomoc. I taka zawsze też była i jest dewiza w Kulczyk Foundation. My wiele naszych działań pomocowych finansujemy z środków własnych, mamy partnerów, ale tak naprawdę jadąc gdzieś potencjalnie na przykład na granicę z transportem, no po prostu finansujemy ten transport z własnych środków, nawet nie od darczyńców bardzo często, dlatego że po prostu wiemy, że chcemy dać coś od siebie, pokazać, że jesteśmy w stanie sfinansować taką pomoc dla takiej liczby osób, a nie potrzebujemy do tego sponsorów, nie potrzebujemy też, nie zawsze potrzebujemy po prostu pomocy zwykłych ludzi, ale ten projekt dotyczący Ukrainy, dotyczący 2 milionów ludzi, którzy się tutaj pojawili, jak ostatnio słyszałem w radiu, chyba przewidywanych przez GUS do pozostania na stałe w Polsce, no to jest projekt, który przekracza możliwości finansowe jakiejkolwiek organizacji charytatywnej, która w Polsce działa i tak naprawdę tylko połączenie sił na wielu poziomach pozwala na to, żeby łącznie stworzyć taki rodzaj kuli śniegowej, która tą pomoc będzie świadczyła. I chyba tak to działa. My tak naprawdę mogę powiedzieć, mimo że może to nie jest jak gdyby korzystne, ale wszelkie działania organizacji charytatywnych są w pewnym sensie wtórne do tego, jak Polacy zareagowali w pierwszym momencie na to, co się dzieje w Ukrainie. To znaczy wojna wybuchła nagle, dla większości z nas pewnie niespodziewanie, a Polacy zaoferowali swoją własną pomoc, przyjęli Ukrainki i Ukraińców w swoich mieszkaniach, dali im schronienie, dali im pożywienie, dali im możliwość poczucia się po prostu bezpiecznie i to naprawdę przekroczyło wszelkie oczekiwania. My doceniamy ten ogromny gest, uważamy, że to jest świetne, ale myślimy sobie, taka energia zawsze się w którymś momencie wypali i wtedy jak gdyby potrzebna jest pomoc w formie funduszu, pomoc w formie systemowej, a takie systemowe zmiany, no chyba mogę powiedzieć, że to jest specjalność Kulczyk Foundation.
Systemowe zmiany, dokładnie. O tym też myślimy, kiedy kończy się nam już energia na to pomaganie oddolne, a ona kończy się rzeczywiście po jakimś czasie. Czy doczekamy się takich systemowych rozwiązań, jeżeli chodzi o rozwiązania rządowe? Czy rząd pomaga pracy w Kulczyk Foundation, czy nie do końca?
Nie chcę tego oceniać, dlatego że my działamy zupełnie niezależnie, także mamy nadzieję, że to są działania, które się będą uzupełniały i będą się wzajemnie wspomagały. Na pewno na poziomie rządowym i samorządowym ta pomoc jest też świadczona. Natomiast my z racji, ze względu na nasz profil, nasze działania i nasze dotychczasowe też wyjazdy na granicę, jesteśmy mocniej powiązani zdecydowanie z samorządami. Wspomniałem tutaj o Hrubieszowie, bo to jest takie miasto, które współpracuje z nami. Burmistrz miasta Hrubieszów, pani Marta, jest osobą, która zainspirowała, chyba mogę powiedzieć, naszą prezeskę Dominikę Kulczyk, ponieważ pokazała naprawdę w tym najtrudniejszym momencie, na samym początku wojny, ogromne zaangażowanie, zorganizowała świetnie pracę na granicy, w punkcie recepcyjnym przyjęła jako miasto tysiące uchodźców, którzy przeszli przez Hrubieszów, podążyli gdzieś dalej, część z nich została na miejscu. Tam jest zorganizowana nawet pomoc w taki sposób, że część tych środków, które się tam pojawiają, w sensie rzeczy higienicznych, środków pomocy takiej rzeczowej i pożywienia, jest przekazywana po prostu dla mieszkańców, którzy przyjęli do swoich domów ludzi z Ukrainy. Miałem okazję rzucić gdzieś okiem na taki spis dotyczący tych osób. Tam są na przykład rodziny, które przyjęły na przykład 10 osób z Ukrainy, 10 kobiet, czy 10, rodzinę 10-osobową. Proszę sobie wyobrazić, jakie środki to pochłania, z jakim poświęceniem to jest związane. No i te osoby są wspierane w miarę możliwości przez miasto Hrubieszów przy pomocy tych wszystkich transportów, które trafiają tam do tego miasta z całej Polski. No i tylko jak gdyby pogratulować, że to jest przemyślane i zorganizowane w taki sposób, bo realnie w organizacjach humanitarnych nad wieloma projektami, takimi jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na przykład pracuje. Takie projekty czy takie zbiórki duże organizuje się przecież miesiącami. Tak naprawdę to są projekty przygotowywane przez długi czas, a tutaj mówimy o tym, gdzie jednego dnia wybucha wojna, a trzeciego i czwartego dnia wojny jest już świadczona pomoc dla osób, które uciekają i to jest świadczona w sposób skuteczny, więc myślę, że tylko oklaski dla samorządowców, którzy przyjęli ten ciężar na siebie. Organizują też codziennie pomoc i organizowali w tych najtrudniejszych momentach na dworcach, w różnych halach sportowych, punktach recepcyjnych, wszędzie, gdzie to organizowano, bo chyba nikt z nas nie spodziewał się, że w Europie dojdzie do takiej sytuacji, że w pewien sposób niestety historia znowu się powtórzy, a jednak jesteśmy tutaj i robimy, co możemy.
I oby tak dalej, panie Grzegorzu. Bardzo serdecznie dziękuję za ten pakiet informacji, naprawdę ogrom informacji. Wszystkich państwa zachęcam do pomocy Kulczyk Foundation. kulczykfoundation.org.pl to adres internetowy. Proszę zainteresować się też programem grantowym Cześć Dziewczyny, bo tutaj tak naprawdę każdy może wziąć udział.
Tak, przepraszam, dodam może, że wejdźmy po prostu na www.cześćdziewczyny.pl i dowiedzą się państwo tam wszystkiego, co dotyczy i programu grantowego, i akcji Cześć Dziewczyny, i siostrzeństwa polsko-ukraińskiego. No to jest taka pigułka wiedzy, która pozwoli podjąć decyzję, czy chcecie państwo nam pomóc, czy chcecie nas wesprzeć, czy chcecie na Patronite zadeklarować jakąś wpłatę, bo jesteśmy tak naprawdę wdzięczni za każdą złotówkę, która tam trafi i gwarantujemy, że każda z tych złotówek będzie w słusznym celu wydana. Także na taką bezpośrednią pomoc, którą świadczymy, otworzyliśmy też Centrum Pomocy Kobietom z Ukrainy przy ulicy Ogrodowej w Warszawie, gdzie są organizowane różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, jak zdobyć pracę, lektoraty z języka polskiego, warsztaty takie malarskie, artystyczne, które pomagają trochę kobietom i dzieciom z Ukrainy odetchnąć. Tam jest kącik dla dzieci i staramy się, żeby po prostu te pieniądze naprawdę były w takim słusznym celu, dopóki ten cel jest potrzebny, wydatkowany. Więc zachęcam, żeby wejść na cześćdziewczyny.pl i dowiedzieć się wszystkiego tam. I bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Wielkie dzięki. Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.